nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Dzisiaj w naszych rozmowach niedokończonych temat szkoła przyjazna rodzinie, polityka prorodzinna. Witam bardzo serdecznie naszych gości w studiu telewizji Trwam. Pani Anna Borkowska-Kniołek, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże.
I pan Piotr Uściński, starosta wołomiński. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, witam słuchaczy i telewidzów.
Drodzy państwo, szkoła przyjazna rodzinie. Najpierw chcemy zacząć od tej części naszego tematu, w temacie, który jest bardzo ważny, dlatego że dotyczy wychowania dzieci i młodzieży, a co z tym związane, nie tylko przekazania wiedzy, ale też ugruntowania wartości, ugruntowania tradycji, oparcia w tej naszej polskiej rzeczywistości, w historii naszego narodu. I to jest perspektywa na przyszłość. Dlatego tak ważnym punktem dla naszej ojczyzny, dla każdej ojczyzny, która chce myśleć o swoim rozwoju, jest dobre kształtowanie dzieci i młodzieży, podawanie im tego, co wartościowe, a odrzucenie tego, co niekoniecznie będzie wpływało na i rozwój osobisty, i rozwój społeczny całej społeczności. A zatem pytanie, czy dzisiaj, bo widzimy też, że dzisiaj mamy różne inne inicjatywy czy ideologie, które próbują jednak nie budować na świecie wartości, ale na świecie pseudo właśnie ideologii, czy różnych zdarzeń, wydarzeń, przesłanek, które de facto odzierają człowieka z godności i niczym gąbka powoli chcą nasączać umysły dzieci i młodzieży. A jak w tym wszystkim ma się odnaleźć rodzic? Szkoła przyjazna rodzinie. Zatem dlaczego szkoła przyjazna rodzinie? No i czym jest ta szkoła przyjazna rodzinie?
No właśnie, szkoły przyjazne rodzinie mają dać bezpieczeństwo rodzicom, mają ich zapewnić, że dziecko w szkole, do której poślą dziecko swoje własne, że to dziecko nie zostanie zdeprawowane, że to dziecko nie spotka się z rzeczami, z którymi nie powinno się spotkać, nie będzie zgorszone, nie będzie indoktrynowane ideologiami typu gender związanymi w ogóle z rewolucją seksualno-obyczajową.
To jest założenie tej szkoły, która ma być przyjazna rodzinie. A jak to powstało? Bo rozumiem, że ta szkoła przyjazna rodzinie to też konkretnie dzisiaj działa. Wiemy, że też wydaje certyfikaty, z którymi też było pewne już zamieszanie, ale myślę, do tego dojdziemy w naszej dalszej części rozmowy. No właśnie, jak powstała ta inicjatywa szkoły przyjaznej rodzinie?
Inicjatywa powstała na terenie powiatu wołomińskiego, stąd moja tutaj obecność. My w zeszłym roku, we wrześniu, przeprowadziliśmy taką konferencję w trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny. Konferencja z udziałem wielu wspaniałych wykładowców, w tym pani Maria Ryś, która to głównie organizowała, pani profesor z UKSW. Dowiedzieliśmy się wtedy, samorządowcy, nauczyciele z terenu powiatu, też rodzice, jakie są zagrożenia dla dzisiejszej młodzieży, dla dzisiejszej dzieci. Ja powiem szczerze, przyjechałem tą konferencję tylko otworzyć, bo to była sobota, starosta wiele takich konferencji otwiera i chciałem po otwarciu wrócić do dzieci, do domu, ale po pierwszym wykładzie zostałem na drugi i zostałem tak do końca konferencji. Dowiedziałem się, co się dzieje w polskich szkołach już teraz. Mi się wydawało, że to jest problem Zachodu, krajów gdzieś tam, gdzie już odeszli w większości od Boga. Natomiast okazało się, że w naszych szkołach już powoli stara się deprawować dzieci. Przychodzą organizacje pozarządowe i chociażby pod pretekstem profilaktyki HIV deprawują dzieci, zachęcają do wczesnej inicjacji seksualnej, opowiadają o rodzajach seksu. W ogóle straszne rzeczy w naszych polskich szkołach. Już takie rzeczy się dzieją. Stąd też powstał pomysł, żeby jakąś formalną blokadę postawić w szkołach, żeby za plecami rodziców takie rzeczy nie mogły się w szkole dziać. Pomysł tej formalnej blokady na początku nie był skonkretyzowany i spotkałem się z... Zostałem zaproszony przez organizatorów Marszów Życia i Rodziny na takie spotkanie roczne tych organizatorów na Jasnej Górze. I tam właśnie pani Ania Kniołek zachęciła, jakby zainteresowała się tym tematem. Przystąpiliśmy wspólnie do pracy, stworzyłem taki zespół roboczy, który w naszym powiecie powstał, organizacje pozarządowe, nauczyciele i wspólnie po iluś tam spotkaniach doszliśmy do wniosku, że taki certyfikaty szkół przyjaznych rodzinie to jest dobry pomysł.
Pan starosta mówi, że pani również tutaj w tą inicjatywę się włączyła, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. No właśnie, wiemy, że życie i rodzina, fundamenty wychowania też, to rodzina, dobra rodzina, w niej chcemy wychowywać, kształtować, chcemy bronić też życia. No ta inspiracja, to było takie odpowiedzenie naturalne na tą inicjatywę.
Tak, zdecydowanie. Właśnie to, co ojciec mówi, chcemy promować dobre wartości, życie i rodzinę. Na początku się zastanawialiśmy, czy to tutaj nie powinna być nazwa Szkoła Wolna od Gender. Być może troszeczkę tak w kontrze pójść do tego, co się obecnie dzieje w szkołach. Ale zdecydowaliśmy, że rodzina jest na tyle prestiżową instytucją, że nie... Tak naprawdę no, nie mamy z kim walczyć, bo tak naprawdę ta cała ideologia gender, no to wiemy, że nic dobrego, ale tak naprawdę nie są równi w stosunku do nas, więc stawianie się w kontrze, no to też nie będzie dobre rozwiązanie. My chcemy promować wartości, chcemy promować rodzinę, chcemy pokazać, że rodzina jest ważna, że bez rodziny tak naprawdę nasze społeczeństwo, nasze państwo, czy też środowisko nawet lokalne nie jest w stanie żyć. Także no tutaj stąd pomysł właśnie szkoły przyjaznej rodzinie, szkoły otwartej na wartości.
Na wartości i z tego zrodziła się ta inicjatywa i jak już Państwo wspomnieli, wydajecie certyfikaty szkołom, tak?
Pierwsze 20 certyfikatów zostało wydanych 25 marca w Dniu Świętości Życia. Tej imprezie, która wtedy była w Zielonce w powiecie wołomińskim, pobłogosławił ekscelencja arcybiskup Henryk Hozer i to było naprawdę duże wydarzenie, odbiło się echem w ogóle w skali całego kraju, ale no dzięki temu, że nas zaatakowano tak naprawdę, to zyskaliśmy rozgłos na cały kraj.
O tym za chwilę powiemy, a no właśnie, jeżeli rodzic spotyka się z takim certyfikatem, czyli jest jakaś szkoła i ta szkoła posiada certyfikat szkoły przyjaznej rodzinie, to wiemy, że ta szkoła opiera się na wartościach chrześcijańskich, wartościach rodziny, życia. No właśnie, co musi spełnić ta szkoła, aby Państwo taki certyfikat przyznali, bo no, widzimy, że pewnie nie każda szkoła o taki certyfikat się może ubiegać, czy ubiegać się może, ale niekoniecznie musi go otrzymać.
Przede wszystkim szkoła nie może realizować programów deprawacyjnych, nie może realizować, nie może wpuszczać na swój teren organizacji, fundacji, które prowadzą zajęcia zachęcające do przedwczesnej inicjacji seksualnej. To jest podstawa. Wiemy, że w wielu szkołach już są realizowane różne programy, które są dobrymi programami. Przykładem może tutaj być Archipelag Skarbów, czyli program pokazujący, mówiący o dobrych relacjach, o wartości dobrych relacji też, o czystości przedmałżeńskiej. Tego rodzaju programy, jeżeli już są też realizowane, no to też już taka szkoła może dostać certyfikat. Tutaj myślę, że należy jeszcze wspomnieć, że pierwsze szkoły, które otrzymały certyfikat właśnie 25 marca, to tak naprawdę to był program pilotażowy. My zakładamy, że program i już realizujemy ten program jako program ogólnopolski, ale wówczas to był tak naprawdę to dopiero program pilotażowy i teraz zbieramy też programy, które my będziemy mogli przedstawić szkołom, które będą od września będą mogły realizować programy. Jako Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny nie organizujemy warsztatów dla uczniów, ale chcemy być takim kontaktem między szkołą a organizacjami, które właśnie prowadzą wartościowe programy. I tutaj myślę, że ważną informacją jest to, że nie chcemy tylko i wyłącznie prowadzić programów czy warsztatów dla uczniów. Uważamy, że szkoła powinna mieć jak naj, jak najsilniejsze relacje z rodzicami. To wychowanie młodego człowieka powinno tutaj opierać się na współpracy też rodziców ze szkołą. Stąd też chcemy, żeby programy też były skierowane do rodziców uczniów, ale także też dla nauczycieli.
Ta szkoła przyjazna rodzinie, jak już wspomnieliśmy, no, oparła się na dobrych wartościach. Chcę pokazać rodzicom tą możliwość też wyboru i pewności, gdzie posyłamy swoje dziecko, że to dziecko nie będzie wychowywane wbrew temu, co otrzymuje w domu, w rodzinie, w tej pierwszej komórce, gdzie uczy się tych zachowań społecznych, ale też właśnie gdzie przyjmuje kwestie tradycji, religii, wiary. Tam doświadczamy tego. No i państwo spotkali się od razu, już po tych pierwszych certyfikatach, z tą rzeczywistością, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, które wydawać by się mogło, powinno troszczyć się o rozwój dzieci i młodzieży z założenia, tymczasem dzisiaj w naszej ojczyźnie no, zlecono kontrolę przez ministerstwo tych placówek, szkół, które przystąpiły, które otrzymały certyfikat, co zresztą było bezprawnym, bo ministerstwo pełni nadzór pedagogiczny.
Dokładnie. No jeszcze tego samego dnia po południu pani minister na stronach internetowych opublikowała właśnie taką informację, w której no nieprzychylnie o certyfikatach się wypowiedziała. W mediach też się nieprzychylnie wypowiadała. Podawała nieprawdziwe informacje, jakoby szkoły miały być zmuszane do tych certyfikatów, co jest zupełną nieprawdą, wyssaną z palca, bzdurą. I pani minister następnego dnia zleciła kuratorowi kontrolę w szkołach i już tego samego dnia do szkół przyszły informacje elektronicznie z prośbą o odpowiedzi na jakieś tam pytania postawione przez panią minister. No to było ewidentne szykanowanie szkół, czyli próba takiego zatrzymania, zgaszenia tego światełka nadziei, jakie się pojawiło w Wołominie. Chcieli doprowadzić do sytuacji, że szkoły po prostu zrezygnują, wycofają się. Już mamy takie doświadczenia, może nie my, ale są takie doświadczenia w Polsce, gdzie ktoś, jakaś szkoła chce coś zrobić dobrego, przeciwstawić się temu narzucanym przez świat złym wartościom. I to jest gaszone często w zarodku. My się, powiem szczerze, spodziewaliśmy trochę tego ataku i tak dobrze to przygotowaliśmy, że przetrwaliśmy ten atak. A ten atak spowodował, że teraz mamy tych zgłoszeń do szkół przyjaznych rodzinie dużo więcej, mamy kilkadziesiąt nowych zgłoszeń i te certyfikaty powoli są tym szkołom wręczane.
Co więcej, właśnie niestety tutaj okazało się, że ministerstwo nie jest przyjazne rodzinie. Jako rodzice chcielibyśmy, żeby szkoła była przyjazna rodzinie, co w zasadzie powinno być naturalne, ale pani minister tutaj wykazała się no, ewidentnie nieprzychylnością wobec programów, które miałyby promować właśnie rodzinę. Rodzinę, czyli małżeństwo mężczyzny i kobiety i ich dzieci. Ja bym chciała tutaj też podkreślić, że w zasadzie my nie wymyśliliśmy nic, co by przekraczało konstytucję czy ustawę oświatową. W zasadzie cały ten projekt wpisuje się w 18 artykuł konstytucji, który gwarantuje właśnie poszanowanie i małżeństwa i rodziny oraz w ustawę oświatową, która w preambule ma zapis o szanowaniu i promowaniu wartości chrześcijańskich.
To jest jeszcze o tyle ciekawe, że upłynął jakiś czas i wiemy, że pani Rzecznik Praw Obywatelskich, pani Irena Lipowicz, również no, wypowiedziała się, że oto rodzice no, mogą zostać ograniczeni przez państwo w kwestii no, wychowania dzieci, w kwestii tego, co proponuje szkoła, co proponuje państwo, powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, co oczywiście było nieprawdą, dlatego że nasza konstytucja w artykule 48 i 53 pozwala na to, że rodzice wychowują według swojego systemu wartości, według swojego światopoglądu, a więc rodzice mają prawa do wychowywania. Tymczasem, jak pokazuje kolejne przypadki, niestety, no ministerstwo, jak pani powiedziała, niestety działa przeciw rodzinie. Tak to możemy zaobserwować bardzo wyraźnie.
No my, tak jak było powiedziane, chcemy, żeby certyfikaty szkół przyjaznych rodzinie stały na straży konstytucji i na straży ustawy o systemie oświaty takiej, jaka ona jest. może nie jest idealna, ale akurat w preambule są te zapisy o wartościach i my tak naprawdę bronimy zapisów prawa już istniejących. Nie, w żaden sposób ich nie łamiemy. Ja tylko jeszcze nawiążę do tego, że pani minister zleciła tą kontrolę. Ja natychmiast napisałem pismo z prośbą o wyjaśnienie, na jakiej podstawie zlecone zostały kontrole. Dlaczego pani minister w mediach podaje nieprawdziwe informacje? Czy ma jakiekolwiek sygnały o tym, że jakaś szkoła była naciskana czy coś? Odmówiła pani minister udzielenia odpowiedzi. Po prostu odmówiła.
To działanie ministerstwa jest, no to jest dla nas tym bardziej bulwersujące, ale tym bardziej nas zachęca do działania, abyśmy ocalili to, co dobre w stosunku do dzieci i młodzieży, właśnie takich działań przez szkołę przyjazną rodzinie, przez to, aby budować rzeczywiście to na wartościach, żeby nie bać się o to, co się stanie z dziećmi, które przecież rodzice posyłają nie tylko po to, żeby zdobyły wiedzę. Szkoła ma nie tylko przekazać wiedzę, ale szkoła ma też wychować. Pani mówiła też o kwestii edukacji seksualnej. Tutaj gdzieś znowu wracamy do pani minister. Ona w pierwszych dniach swojego urzędowania już zapowiedziała, że trzeba rozszerzyć tą ofertę edukacji seksualnej. A więc wiemy, że jeżeli weźmiemy ten trzytypowy ABC, przy czym jeden to sprawa wychowania do czystości, do wierności, a więc na wartościach, które rzeczywiście człowiekowi są bardzo naturalne i prowadzą do rozwoju, tymczasem te kolejne są deprawujące i to chce się dzisiaj podawać takim nurtem, prowadzi nas dzisiaj ministerstwo.
Co więcej, tutaj był sygnał ze strony samej pani minister, a kilka dni po tym, jak pani Kluzik-Rostkowska objęła swój urząd, jedna z liderek kampanii przeciw homofobii w mediach wyraziła dużą nadzieję z tego względu, że akurat ta osoba będzie teraz piastowała urząd ministra edukacji narodowej, oceniając, że dzięki tej pani może coś się ruszy, tak jak ta pani powiedziała, jeżeli chodzi o zajęcia równościowe. Także widać, że też środowiska homoseksualne, środowiska LGBT tutaj mają dużą nadzieję, jeżeli chodzi o współpracę z panią minister, co też jest dla nas bardzo niepokojące.
Pani Kozłowska-Rajewicz, która również pełni tą funkcję w rządzie odnośnie tych spraw równościowych, też wykazuje się, nie wiem, czy to ignorancja, czy może to głupota, nie chcę oceniać pani minister, ale takim twierdzeniem, że na przykład ideologia gender nie istnieje, że jest to wymysł kogoś tam, ludzi kościoła, ludzi wierzących, troszkę widzimy, że stajemy pro kontra, że to nas będzie wymagało, bo doszliśmy do takiego momentu w naszej ojczyźnie, która z jednej strony cieszy się z kanonizacji Jana Pawła II, pokazuje się bardzo miło w Rzymie, w Watykanie, a dwa dni później pozwala sobie na to, by ratyfikować konwencję przeciwko przemocy.
Ta reakcja pani minister, taka emocjonalna w stosunku do szkół przyjaznych rodzinie, jest dowodem na to, że to jednak jest ideologia, bo nie byłoby takiej emocjonalnej reakcji, gdyby to była zwykła nauka. Ktoś, kto jest zaangażowany ideologicznie, może tak emocjonalnie zareagować i to jest, myślę, jeden z dowodów na to, że to jest ideologia i ci ludzie naprawdę wierzą w te bzdury, że dzieci się, że płeć można sobie wybrać i temu podobne rzeczy. To przemycanie takich wartości w różnych miejscach jest karygodne, chociażby, nie wiem, nawet do polityki prorodzinnej stara się przemycać genderowe treści, co jest w ogóle postawienie na głowie polityki prorodzinnej. A jednak tak się dzieje. Chociażby w programie prezydenta RP, który opracował program Dobry klimat dla rodziny. Jest taki program przez prezydenta opracowany i tam są przemycane treści genderowe do takiego programu. Czyli z jednej strony chce się pokazać, że prezydent jest prorodzinny, Zresztą notabene no, ma 5 dzieci, więc tą rodzinę dużą stworzył, własną. Ale z drugiej strony pozwala ten prezydent, którego ja nie posądzam o to, że on jest jakiś genderowy, ale on pozwala, żeby feministki czy ludzie związani z ideologią gender właśnie pomagali mu tworzyć program prorodziny. Jeżeli na to pozwala, no to przyczynia się do tego, że rozmywa w ogóle politykę prorodzinną i tworzy w ogóle absurd z tego.
Musimy też spoglądać na tą dyktaturę mniejszości, która się też odbywa w naszym kraju, w naszym społeczeństwie. Dyktatura dewiacji. No właśnie, jak dzisiaj na to reagować, bo wiemy, że mogą być też ustalenia prawne odnośnie, no pan jest starostą, więc starostwo też, jeśli chodzi o ten złączenie z edukacją, łoży, prawda, na edukację, tak to jest.
No tak, no, starostwo oczywiście jest organem prowadzącym do szkół, szkół średnich głównie i szkół specjalnych.
No więc wyobraża sobie pan, że może być zmuszony do tego, że szkoły są no, deprawowane przez ustawy, które pozwalają nasze dzieci tak...
No, na razie staramy się właśnie temu przeciwdziałać deprawacji, stąd też pomysł tych szkół przyjaznych rodzinie, ale ja tutaj za pośrednictwem radia i telewizji chciałem zasygnalizować, że to nie jest program certyfikatów tylko dla naszego powiatu. Cała Polska może dołączać do certyfikatów szkół przyjaznych rodzinie i chciałem zachęcić wszystkich, żeby w swoich miejscowościach, w swoich szkołach, tam gdzie posyłają dzieci, domagali się, aby takie certyfikaty były nadane, aby mieli pewność, że za ich plecami dzieci nie będą deprawowane właśnie. Dlatego ja nie zrobiłem programu tylko wewnątrz starostwa, tylko zwróciłem się do organizacji, która działa w skali całego kraju, aby właśnie można było tych szkół w całym kraju wiele certyfikować i żebyśmy w całym kraju mogli postawić tamę dla złych rzeczy.
A jeżeli szkoła chce taki certyfikat uzyskać, ktoś nas dzisiaj ogląda i co musimy zrobić, gdzie się udać, z kim skontaktować, przez jakie środki?
Zachęcam do wejścia na stronę szkołaprzyjaznarodzinie.pl, ale również można się bezpośrednio z nami skontaktować przez stronę centrumżycieirodziny.org. Tam jest do nas kontakt i można się zgłaszać. Zachęcam serdecznie właśnie rodziców, którzy niepokoją się o to, jaki będzie los ich dzieci w szkołach. Nie możemy tak łatwo oddać tutaj pola osobom i organizacjom, które chcą zdeprawować nasze dzieci.
To kontakt, który możemy uzyskać, tak jak mówił pan starosta, pan Piotr Uściński, nie jest to tylko zarezerwowane, nie zrodziło się to tylko dla starostwa, dla powiatu włomińskiego, tak? Ale właśnie dla całej Polski, w tym też współdziała Centrum Wspierania.
Nawet się zgłosiła jedna szkoła z Kamerunu.
O proszę. Więc widzimy, jak szeroko już można oddziaływać na tą rzeczywistość. Polityka prorodzinna w tym temacie jeszcze myślę dyktatury mniejszości, która się odbywa, bo też widzimy, że to jest bardzo mocne u nas, te hasła tolerancji. Oczywiście w wymiarze człowieczeństwa my widzimy pewne nieprawidłowości i oceniamy je tak, jak one są, czyli nazywamy rzeczy po imieniu. Natomiast próbuje się deprawować. I właśnie, co robić? Bo wiemy, że takie inicjatywy będą, ja już wspominamy o nich, ale one też są w zanadrzu, czyli ta druga strona też nie śpi.
Tak, zdecydowanie. Obecnie w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy antydyskryminacyjnej, która zdaniem prawników uderza w konstytucyjną ochronę rodziny, ogranicza wolność słowa oraz wolność gospodarczą. Ponadto ma ona zapewnić uprzywilejowaną pozycję środowiskom homoseksualnym pod pretekstem walki z dyskryminacją. I obowiązująca obecnie ustawa antydyskryminacyjna z 2010 roku całkowicie wypełnia obowiązek implementacji dyrektywy Unii Europejskiej. Jednak zdaniem SLD i Twojego ruchu trzeba jednak zrobić coś więcej. Mimo że podobne zapisy prawne nie przeszły ani w Anglii, ani w Irlandii, ani w Austrii. Wydawać by się mogło, no tam jest gorzej niż u nas, ale jednak zapisy takie jak promowanie, szczególne promowanie treści homoseksualnych nie przeszły w tych krajach. Bo polski projekt radykalizuje prawo antydyskryminacyjne. Nowelizacja uczyni zaburzenia tożsamości płciowej, takie jak transwestytyzm czy transseksualizm, cechami chronionymi, wprowadzając przesłankę dyskryminacji ze względu na tożsamość czy ekspresję płciową. Także to jest takie nowum w prawie, które w zasadzie nie wiadomo, co znaczy. Co znaczy ekspresja płciowa i dlaczego ma być chroniona. Także ta nowelizacja zakłada poszerzenie definicji molestowania. Oznaczać to może konieczność tworzenia specjalnych reklam skierowanych, promujących homoseksualny tryb życia. Czyli na przykład jak mamy reklamę jakiegoś produktu i przedstawiona jest rodzina, mama, tata i dzieci, wówczas taka reklama nie będzie zgodna właśnie z tą nową ustawą antydyskryminacyjną. Kolejna rzecz to ta ustawa również jest zamachem na wolność mediów. Ciężar dowodu postępowania o dyskryminacji będzie przerzucony na pozwanego. Czyli na przykład, jeżeli ja tutaj w studio mówiłabym, że małżeństwo mężczyzny i kobiety to jest fundament cywilizacji, że tylko takie małżeństwo i może istnieć, wówczas osoba lub organizacja homoseksualna może oskarżyć czy księdza jako prowadzącego, czy wydawcę o to, że poczuła się zmolestowana treścią, którą ja przekazałam. Wówczas telewizja może podnieść konsekwencje prawne i finansowe.
To nowomowa europejska.
Nowomowa, zupełnie nowomowa. Nie możemy w ogóle takim językiem starać się posługiwać. Trzeba jakoś wrócić do korzeni. Przecież my jesteśmy państwem, które ma największe tradycje tolerancji w Europie. Największe tradycje tolerancji. Tolerancja to jest dobre słowo, a teraz ono ma takie wypaczone znaczenie, że po prostu kojarzy się od razu z gender albo z jakimś właśnie nie wiadomo kim. Tolerancja to jest cierpliwie znosić kogoś, kto jest inny, tak? I my w Polsce, poczynając od Konfederacji Warszawskiej z XVI wieku, a poprzez Konstytucję 3 maja, my pokazywaliśmy Europie, jak prowadzić tolerancję. My pierwsi wprowadzaliśmy tolerancyjne zapisy do ustawy zasadniczej, gdzie wtedy była Europa, co się działo wtedy w krajach Europy Zachodniej. I my, myślę, że Polacy powinniśmy troszeczkę otrząsnąć się z tej nowomowy całej i wrócić do tych korzeni, pokazać też naszym parlamentarzystom, żeby przestali udawać, że król ma szaty, król jest nagi, tak? To wszystko jest złe, ta cała nowomowa, te środowiska LGBT chcą z nas zrobić jakieś takie, no nie wiem co chcą z nas zrobić, chcą doprowadzić, żebyśmy swoje wartości schowali do kieszeni głęboko i żebyśmy dzieciom nie przekazywali swoich wartości. No to trzeba się z tym jakoś porządnie rozprawić, ale myślę, że dopóki telewizja trwa i Radio Maryja funkcjonują, to w Polsce wartości nie zaginą.
No, bo to jest praca nas wszystkich, prawda, informowania się i też tego osadzenia, bo doszliśmy do tego wypatrzenia, że dzisiaj tolerancyjny to jest taki, który przyzwala na dewiację, a wtedy jesteśmy tolerancyjni, natomiast
kiedy mówimy
o wartościach, już wtedy tolerancyjni nie jesteśmy. Oczywiście to jest to wypatrzenie, które nastąpiło. Ciekawe jest zawsze, że te osłabienie dokonuje się najpierw w mentalności języka. Przez język zmienienie pojęć, przez pewne przyzwolenia, daj palec, a wezmę całą rękę.
A to zdecydowanie. My mamy akurat w tym bardzo ciekawe doświadczenie. Otóż mamy przyjemność współpracowania z organizacją La Manifportu, która organizowała te wielkie marsze w Paryżu. I wówczas, kiedy był jeden z tych marszów, myśmy pomagali organizować protest pod ambasadą francuską w ramach właśnie takiego zjednoczenia się z Francją. I wówczas moim zadaniem, ponieważ jestem rzecznikiem prasowym fundacji, moim zadaniem było napisanie komunikatu prasowego w związku z tą pikietą. I przedstawiciele La Manif zastrzegli sobie, żeby nie używać słowa homoseksualizm. Więc ja się zapytałam, to jak ja mam stworzyć komunikat, w którym mam opisać rzeczywistość, w jakiej się znajdujemy. No protestujecie w końcu przeciwko adopcji dzieci przez parę homoseksualne. Jak ja mam to inaczej nazwać? Właśnie problem polega na tym, że oni już są na takim etapie, że są właśnie zastraszeni tą dyktaturą mniejszości, że nawet nie mogą nazwać rzeczy po imieniu.
No dochodzi do wypatrzenia prawdy, to podstawowe pojęcie prawdy, zgodność osądu z rzeczywistością dzisiaj jest wypatrzone i dzisiaj ulega całkowitemu zniekształceniu, dlatego że, no, że właśnie widzimy, że przez słowa nam też łatwo nieraz przychodzi do mówienia o małżeństwach homoseksualnych nigdy w żadnym wypadku, dlatego że małżeństwo jest przypisane kobiecie i mężczyźnie. Tutaj się tworzy małżeństwo. Nigdy nie możemy nazwać tego, jeżeli dochodzi do związku homoseksualnego.
To jest taka jedyna instytucja, w której powinny obowiązywać parytety.
Tak, parytety tej
porówno. 50% na 50%.
No właśnie, mamy o tej równości dużo. Też Ministerstwo Edukacji Narodowej szczyci się na swoich stronach, że podejmuje taki projekt Europejski Horyzonty 2020, gdzie w tym projekcie jest spośród wielu elementów zakłada się przede wszystkim promowanie elementów polityki równości płci. Dzisiaj mamy tą rzeczywistość, że słowo równość, to jest jakby kolejne słowo, które powoli jest tylko odnoszone do w tych relacjach do tego, co niekoniecznie jest dobre, a niekoniecznie nie jest dobre po prostu. Więc to wypatrzenie też na tym, w tym dziedzinie jest dla nas zauważalne, że równość, a zatem wszyscy równi. Czasy komunizmu chyba minęły, ale to nas nie dziwi, dlatego że to jest nowa lewica, marksizm, który postępuje coraz dalej w swojej myśli. I jak to konfrontować z polityką prorodzinną, bo o tej też dzisiaj chcemy mówić i mówimy cały czas, jakie państwo widzą kierunki rozwoju tej polityki, takie i działania bardzo konkretne, które możemy podjąć. Mówiliśmy o jednym, Szkoła Przyjazna Rodzinie, mówiliśmy o tym zatrzymaniu dyktatury mniejszości, ale na pewno jest ich...
Polityka prorodzinna powinna niestety skupić się na tym, żeby chronić wartości, chronić te wartości rodzinne, jakie są, przed właśnie tymi zagrożeniami, o jakich mówiliśmy. To też te zagrożenia, ale również takie zmiany kulturowe, które następują i które już powoli jakby się przebiły i w Polsce nastąpiły pewne zmiany kulturowe, z którymi trzeba odwrócić. Czyli jeżeli w społeczeństwie gdzieś tam się ucierają już powoli stereotypy, że rodzina wielodzietna to jest patologiczna, z tym trzeba jak najbardziej walczyć. Trzeba pokazywać, że rodzina, która posiada dzieci, jest najbardziej wartościową rodziną. I rodzina, jakby polityka prorodzinna powinna skupić się na takim właśnie odbudowie wizerunku rodziny. To, co było kiedyś, jak my byliśmy mali, to ja pamiętam, że rodzina była bardzo dużą wartością i wszędzie w szkole mówiono o tym, że rodzina właśnie ojciec, matka, autorytety, dzieci, brat, siostra, większe rodzeństwo, to jest wspaniałe. Teraz o tym się nie mówi. My musimy do tych korzeni wrócić. Musimy pokazywać, że rodzina jest najważniejsza i starać się wspierać te rodziny, które już są duże, na przykład wielodzietne, żeby one nie czuły się w jakiś sposób dyskryminowane, żeby nie czuły tego takiego piętna, że duża rodzina to patologia. A niestety te największe media cały czas jednak taki model, taki stereotyp chcą tworzyć i go wspierać. My w powiecie wołomińskim tworzymy politykę prorodzinną. Powstał taki program takrodzina.pl i tam głównym naszym celem naszego programu jest pokazanie, że rodzina, małżeństwo kobiety i mężczyzny, trwałe małżeństwo są najważniejsze, żeby wychować prawidłowo dzieci, a polityka prorodzinna jest nam potrzebna i więcej dzieci jest nam potrzeba, żeby w ogóle nasz naród przetrwał w tej chwili. Bo to na szczęście wszyscy zauważają już w tej chwili, wszystkie środowiska zauważają, że problem demografii jest największym problemem społecznym w dzisiejszym świecie, ale w Polsce szczególnie, bo jesteśmy prawie na końcu, że świata, jeśli chodzi o dzietność, wskaźnik 1,3 dziecka na jedną kobietę to jest, nie zapewnia nam następowalności pokoleń, a to powoduje, że w perspektywie po prostu nasz naród może wymrzeć. Więc już wszyscy widzą, że trzeba temu przeciwdziałać. Naszym zdaniem najlepiej wspierać rodzinę, bo jeżeli będą zdrowe rodziny, to w tych rodzinach będą dzieci i przetrwamy.
Ale widzimy też pewne paradoksy. Dlatego, że dzisiaj, tak jak pan mówi, nasza demografia jest rzeczywiście w stanie tragicznym. Jeżeli tak dalej pójdzie, naród może się nie odbudować, nie zapewnić sobie dalszej perspektywy. To są badania, jeżeli spojrzymy oczywiście tylko na liczby, na przyrost i tak po prostu może być. Więc powinniśmy dbać o rozwój rodziny. Powinniśmy naszą politykę prorodzinną kształtować ku temu, aby państwo sprzyjało dzietności. Natomiast konfrontujemy to z takimi programami, środowiskami, które są zupełnie zaprzeczeniem idei rodziny, które są w jawnej opozycji, które zwalczają rodzinę, bo tak musimy to dzisiaj nazwać. Tym bardziej są dla nas wrogami. Nie ma się co też tego bać słowa, dlatego że to ma budować naszą przyszłość. A my dzisiaj widzimy, że jest ten paradoks i pewien taka schizofrenia rządzących, bo to jest dostrzegalne i to jest najbardziej przykre, że z jednej strony mówi się, prawda, że musimy postawić na rodzinę, na demografię, no ale jak słyszymy, jak spoglądamy na działania, no to one zupełnie co innego nam oferują. To jest ciekawy stan umysłu, ale dla nas bardzo niebezpieczny.
No ale jako wyborcy mamy tą możliwość, żeby zweryfikować właśnie postępowania decydentów. Przede wszystkim wydaje mi się, że rządzący powinni zmienić swoje myślenie na temat rodziny. Powinni zmienić mentalność i przestawić ją na taką mentalność prorodzinną. Żeby nie ustawać rodziny jako w sekcji pomocówki, ale żeby pokazać, że rodzina jest instytucją prestiżową. To nie jest tak, że rodziny teraz potrzebują mieć jakieś wsparcie finansowe. Nie, wystarczy, że rodzinom nie będzie się zabierało tego, co sobie same wypracowały. I mam tu na myśli podatki. Ewidentnie tutaj liczby pokazują, że nie mamy polityki prorodzinnej, bo jeżeli wszystkie artykuły dziecięce, takie niezbędne, podstawowe, ja już nie mówię o jakichś fanaberiach, na które czasami rodzice sobie pozwalają, ale ja mówię o pieluchach, czasami niektóre mamy nie mogą same karmić, więc też o mleku czy o wózku, to są rzeczy, które trzeba po prostu kupić, jak się rodzi dziecko. Te artykuły są objęte 23% podatkiem VAT. Z kolei środki antykoncepcyjne, prezerwatywy czy trumny 8 czy 9% VAT-em. No to pokazuje, te liczby jasno pokazują, na co ten rząd stawia. Czy pozwala młodym ludziom zakładać rodziny, czy też woli swoje działania skierować w zupełnie innym kierunku. Zresztą mnie przeraziła wypowiedź pana premiera w ubiegłym roku, mimo że szumnie ogłosił na początku 2013 roku, że ten rok będzie rokiem rodziny, to kilka tygodni później powiedział, że rodziny go najwięcej kosztują, co jest po prostu totalnym absurdem. Ja nie wiem, czy tutaj pan premier wykazał się jakąś indolencją, czy nie wiem, no nie chcę tutaj użyć przykrego sformułowania, ale to znaczy, że no, ten człowiek nie powinien sprawować tej funkcji, którą pełni, bo przecież każdy logicznie myślący człowiek wie, że to rodziny, szczególnie rodziny wielodzietne, są inwestycją na przyszłość, są głównym, a państwo jest głównym beneficjentem właśnie tego, co wypracuje wielodzietna rodzina. Także, a tutaj niestety o wielodzietnych rodzinach się zapomina. Szczególnie tutaj mówię o matkach, które rezygnują z pracy zawodowej na rzecz pracy w domu. Na rzecz tego, żeby wychować przyszłe pokolenia Polaków, na rzecz tego, aby zapewnić dobrobyt w naszym kraju. Ja wiem, że mamy czy ojcowie rodzin wielodzietnych wcale tak nie myślą, bo myślą przede wszystkim o swoich dzieci, o swoich dzieciach jako o owocach swojej miłości, ale my jako reszta społeczeństwa tak powinniśmy ich odbierać jako skarb narodowy.
Też często rządzący pokazują, że jakimś problemem jest tradycyjna rodzina. Czyli mówią, dobrze, próbujmy zrobić politykę prorodzinną, żeby się rodziły dzieci, ale cały czas walczą z tradycyjnym modelem rodziny. W tym programie, już nie będę go otwierał, ale w programie prezydenta te treści, jakie równościowe, które się pojawiają, to między innymi takie zapisy, które wynikają wprost z ideologicznego chyba podejścia, bo na pewno nie z żadnych badań. Jeżeli do jednym z głównych problemów, z głównych przyczyn tego, że jest mała dzietność w Polsce, w programie jest napisane, że jedną z tych głównych przyczyn jest nierówny podział obowiązków domowych, to znaczy, że coś jest nie tak, że ktoś chce pokazać, że matka, która ma, nie wiem, czworo czy pięcioro dzieci, musi koniecznie chodzić do pracy, a w domu musi co drugi obiad gotować mąż, a co drugi żona, tak? No chyba nie w ten sposób. To w takiej dużej rodzinie zazwyczaj tak bywa jednak, że ten podział obowiązków domowych nie jest równy. Że to mąż utrzymuje rodzinę, a mama wychowuje dzieci. I taki tradycyjny model rodziny pozwala, żeby tych dzieci było więcej w rodzinie. Jeżeli chce się walczyć z tym tradycyjnym modelem rodziny za wszelką cenę, to trudno spowodować, żeby w tych rodzinach było więcej dzieci. Ja bym zapytał sam pana prezydenta Komorowskiego, czy on, jak wychowywał te pięcioro dzieci, które ma, czy on gotował co drugi obiad, czy wstawiał co drugą pralkę z praniem? Na pewno nie. I śmiem twierdzić, że w rodzinach tradycyjnych z pewnością rodzi się więcej dzieci.
Szkoła przyjazna rodzinie, polityka prorodzinna. To temat naszych rozmów dokończonych. Pan Piotr Uściński, starosta Wołomiński, pani Anna Borkowska-Kniołek, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Zapraszamy również państwa do włączenia się w nasze rozmowy. Przypomnę numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Z zagranicy 48 56 i dwa numery 657 0013 oraz 657 0014. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536 6300 lub 536 6400. Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo? Halo?
Jesteśmy już na antenie, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A wieki wieków amen. Kogo witamy?
Kazimierz ze Stanisława, koło Mińska Mazowieckiego. Witam szanownego ojca oraz gości w studio. Ja to tak sobie myślę, że dlaczego na przykład jest rodzina i ma prawa do własnego dziecka. I nie wyobrażam sobie, żeby na przykład w szkole były moje dzieci nauczane po prostu niezgodnie z duchem wiary. Moim zdaniem to najprościej to by było zbojkotować, zabrać dzieci ze szkoły, jakby się rodzice zebrali i tak z tydzień czasu czy ile napisali pismo do ministra i w ogóle zabrać dzieci ze szkoły i dopóki nie unormuje się sytuacja, żeby dopiero puścić dzieci do szkoły. Trochę jestem zdenerwowany, taki pierwszy raz dzwonię, to tak i wypowiadać się nie potrafię. Ale jeszcze na przykład tak jak prezydent, te wszystkie w tym swoim, jak mówił pan, tą przejawę te genderyzmu on przemycał, no to przecież chodzi do komunii, bierze mszę świętą. Przecież i odpowiada i kapłan tak samo za to i za tych parlamentarzystów, którzy głosują przeciwko życiu, przeciwko rodzinie. No to później to kara na nas wszystkich to spłynie. No to ja tylko tyle
dziękujemy,
miałem.
Dziękujemy panie Kazimierzu za telefon, pozdrawiam. A więc pytanie to jest to wolność wychowania według swojego świata poglądu i swojej religii, a udział państwa, który jest sprzeczny.
Ja powiem panu wprost odpowiem. Gdyby się okazało, że moje dziecko jest w szkole deprawowane, ja bym to dziecko faktycznie zabrał, tak jak pan powiedział, ze szkoły i oczekiwał, że szkoła zmieni nastawienie. No stąd też te certyfikaty szkół przyjaznych rodzinie, to też powiem szczerze, w mojej głowie powstały, bo ja też mam swoje dzieci, które jedno już chodzi do czwartej klasy, drugie ma trzylatka, chodzi do przedszkola. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś moje dziecko miał zgorszyć za moimi plecami w szkole. To też certyfikat szkół przyjaznych rodzinie mają zapewnić mnie i innych rodziców, że do czegoś takiego nie dojdzie. Ale no proszę zwrócić uwagę, my jeszcze w Polsce możemy o tym mówić, że nie poślemy dziecka do szkoły. Na przykład w Niemczech, niestety, ale są już takie sytuacje, że ludzie, rodzice, którzy nie zgadzają się na seksualizację dzieci w szkole, czyli na posyłanie na zajęcia, które mają uczyć technik seksualnych i jakichś takich rzeczy, wcześniej seksualizować, zachęcać do inicjacji, nie chcą dzieci posyłać na te zajęcia, są ścigani przez prawo i jeśli uciążliwie i nie posyłają dzieci na te zajęcia, to niestety, ale czasami kończą w areszcie. Tak już się dzieje za naszą zachodnią granicą. No mam nadzieję, że taki totalitaryzm do Polski nigdy nie dojdzie.
Znaczy ja tutaj tylko takie małe sprostowanie a propos tak, no, zabierania przynajmniej na jakiś czas dzieci ze szkoły. No tutaj niestety w Polsce mamy obowiązek szkolny. I wydaje mi się, że tutaj od razu urzędnicy by bardzo szybko zareagowali, bo bardzo chętnie lubią nadużywać niebieskiej karty. Ale widać niepokój społeczny, dlatego że jest coraz liczniejszy ruch, jeżeli chodzi o edukację domową. Jak rozmawiam z rodzicami, którzy podjęli się edukacji domowej, to z reguły to jest ze względu na ten niepokój, co się dzieje w polskiej szkole. To bynajmniej nie jest fanaberia, to bynajmniej nie jest tylko i wyłącznie, nie wiem, no, jakieś takie przekonanie, że ja lepiej coś zrobię, ale ewidentnie sprawa wynika z tego, że rodzice są zaniepokojeni tym, co się dzieje w szkole. Także no tutaj to też powinno być sygnałem dla rządzących. No właśnie, jak tu, co tu zrobić, żeby było lepiej. No mam wrażenie, że nasi decydenci kompletnie są głusi na to, co mówią rodzice. No przykładem jest cały ubiegły rok, kiedy to była debata odnośnie sześciolatków. Myślę, że to był taki papierek lakmusowy, jeżeli chodzi o podejście polityków do polityki prorodzinnej. Zupełnie zbagatelizowano głos rodziców. Do kosza wyrzucono ponad 1 000 000 podpisów, jeżeli chodzi o sześciolatki. Także no to jest szalenie bulwersujące. Tutaj ewidentnie widać, że i rząd, i ministerstwo po prostu poszedł na wojnę z rodzicami.
Mi to jeszcze przy okazji przypomniała się jedna anegdota, którą mogę opowiedzieć, ale przykra dość. No niestety nie wszyscy rodzice w Polsce myślą tak jak my. Już niektórzy są zindoktrynowani jednak przez te nowoczesne, w cudzysłowie, ideologie. Tego 25 marca, kiedy u nas ruszała szkoła przyjazna rodzinie, byłem zaproszony w tej sprawie właśnie do radia. Nie będę wymieniał jego nazwy, ale to jest radio finansowane przez budżet państwa. I tam w programie rozmawialiśmy o tych sprawach. Jakoś nie mogłem w tym programie zrozumieć prowadzącego. I po programie, jak już zeszliśmy z anteny, zapytałem się, panie, jakby pana, zapytałem się, czy ma dziecko. On powiedział, że ma córkę w drugiej klasie chyba. Mówię, panie, gdyby pana dziecko za pana plecami w szkole przyszedł ktoś, jakaś organizacja i uczyła, jak się masturbować, tak? To co by pan zrobił? A on mówi do mnie, a gdzie ma się tego nauczyć? Na podwórku? No przecież ja nie będę córki uczył. No ręce mi opadły, ale niestety tacy ludzie już są w Polsce, w ten sposób podchodzący do sytuacji. Tylko no, trzeba to sobie jasno powiedzieć. Jeżeli ktoś chce deprawować swoje dzieci, to nie może być takiej sytuacji, że narzuca tą deprawację wszystkim dzieciom w kraju, tak? Każdy rodzic powinien swoje dziecko wychowywać tak, jak on uważa.
Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Janusz z południowej Polski.
Witamy, panie Janusz. Prosimy.
No i chciałem powiedzieć taką rzecz, że niestety nie ma w naszym kraju polityki prorodzinnej. Wręcz przeciwnie. Czy to rodzinka, która ma jedno dziecko, czy więcej dzieci, musi się zmierzyć z sztucznie utrzymywanym bezrobociem, bo pracy w naszym kraju to jest powyżej naszych dwóch głów. Gdzie tylko zobaczyć, tam bieda i tę biedę można by było w jakiś sposób pracą próbować niwelować, a nasi rządzący dzieci wykształcone wysyłają za granicę. Także czy to będzie jedno dziecko w rodzinie, czy kilkoro dzieci, jeżeli one mają wyjechać z tego kraju, póki ludzie nie zaczną wybierać osoby, które dbają o nasze państwo, sytuacja się nie zmieni.
Dziękujemy panie Januszu. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Ja tylko dodam taką ciekawostkę. Pani minister posyła swoje dzieci, chyba sama sobie nie ufa, ale do szkoły prywatnej.
Nie publicznej. No to też dużo, dużo mówi, dużo świadczy o tym, co...
Mówiłem pani minister edukacji.
Edukacji, tak.
No właśnie, kiedy stajemy w konfrontacji z tym też naszej odpowiedzialności, bo pan mówił, że niektórzy oczywiście mamy część ludzi, którzy już zostali z innych, no, zdeprawowani, którzy też już odchodzą od pewnych ideałów. To też świadczy o całej naszej kulturze i naszej ojczyzny, i kulturze Europy. No właśnie, jak przeciwdziałać?
Pan, który zatelefonował, zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt, czyli ekonomiczny. Aspekt, który jest bardzo ważny, bo dzisiaj często Polacy nie decydują się na posiadanie dzieci, bo obawiają się o przyszłość, o bezpieczną przyszłość, o to, czy będą w stanie wychować to dziecko, bo wychowanie dzieci jest bardzo drogie, o tym już mówiliśmy, o tych podatkach i tak dalej, ale też jest ta obawa przed utratą pracy, bo dzisiaj nie jest łatwo na rynku pracy, a też nasze państwo, no ja jako starosta, pode mną jest Urząd Pracy Powiatowy, ja wiem, jak wygląda polityka przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Oczywiście bardzo ważna jest pomoc bezrobotnym, ale polityka przeciwdziałania bezrobociu powinna polegać głównie na inspirowaniu do tworzenia nowych miejsc pracy, nowych, nie do zastępowania jednych pracowników drugimi. A dzisiaj często jest tak, że państwo polskie wzmacnia niektóre grupy zawodowe na rynku pracy, czyli jeżeli na przykład są programy adresowane do osób do 25 roku życia, do absolwentów, do młodych ludzi. Programy, które im pomogą przystosować się, pomogą im zyskać jakąś pracę i tak dalej. Jeżeli są adresowane programy do osób powyżej 50 roku życia, ja tych wszystkich ludzi bardzo szanuję i bardzo dobrze, że im się pomaga, ale jeżeli te programy są tylko do 25 roku życia, albo powyżej 50, to ten system pomocy bezrobotnym jest dyskryminujący dla grupy, w której przeważnie są rodzice, a rodzice wychowujący dzieci to 30-40 lat. Jeżeli my nie zapewniamy, nie pozwalamy ludziom pozyskać pracy, bo nie byłoby problemem, gdyby to było tak, że no jak ktoś nie chce pracować, to nie pracuje, ale teraz jest tak, że wiele osób chce pracować naprawdę, chce zarobić na chleb dla dzieci i nie może tej pracy nigdzie znaleźć. W niektórych miejscach Polski to jest naprawdę zatrważający problem i to faktycznie blokuje ludzi przed posiadaniem dzieci, chociażby, no to też o tym wielokrotnie było mówione, ale warto przypomnieć, no Polacy, którzy wyjeżdżają za granicę i tam mają dobrą pracę, mają więcej dzieci i ta dzietność za granicą polskich Polaków jest większa niż w Polsce, wobec czego no to ewidentny dowód na to, że jeśli zapewnić by bezpieczeństwo ekonomiczne rodzinom, to tych dzieci będzie więcej.
Mamy telefon, prosimy bardzo, halo.
Szczęść Bożeń. Pozdrawiam gości w studio. Otóż ja jestem babcią, dzwonię z Karłowic, województwo opolskie i witam panią serdecznie, panią rzecznik. Otóż ja jestem, można powiedzieć, taką członkinią tego Centrum Wspierania Rodzinie i chciałam powiedzieć, żeby panią poprosić, żeby pani powiedziała o tej petycji, żebyśmy podpisywali do pana Komorowskiego, żeby pani po prostu przekazała ten wątek, bo ja babcia, Bogu dziękuję, że się dodzwoniłam i ja tutaj w swojej gminie i w okolicy wspieram i zbieram podpisy, jeżeli chodzi o tą petycję. No tyle miałabym do powiedzenia. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Witam serdecznie i pana starostę, i panią, i ojca prowadzącego, i daj nam Boże, żebyśmy tę sprawę wygrali, bo moim zdaniem to jest sprawa priorytetowa w Polsce. Ja już jestem wiekową babcią, walczyłam o wolność, demokrację i sprawiedliwość. Mam już wnuczkę. Chciałabym bardzo, żeby szkoła nie deprawowała młodzieży, żeby szkoła wychowywała i żebyśmy się doczekali nowej władzy, która zrozumie, że najważniejsze jest wychowanie młodzieży. Jakie chowanie, taka nasza przyszłość. I bardzo bym prosiła o tą petycję, żeby pani o tym powiedziała. Szczęść Boże, pozdrawia Janina Pieka z Karłowi.
Pozdrawiamy Pani Jano, dziękujemy za telefon.
No tak, Anna. Myślę, że temat został wywołany, więc tym bardziej jestem tutaj Pani wdzięczna za zaangażowanie w sprawę, bo faktycznie sprawa jest ważna i mam nadzieję możliwa do zrealizowania. Otóż chcemy tutaj zaproponować Panu Prezydentowi podjęcie inicjatywy ustawodawczej, ponieważ ma taką możliwość jako prezydent, aby taką inicjatywę podjąć. Chodzi o nowelizację ustawy oświatowej. Może najpierw powiem, dlaczego taki kierunek działań, dlaczego nie jest to inicjatywa obywatelska. No przyznam szczerze, że przy tej kadencji Sejmu jestem przekonana nawet, że inicjatywa obywatelska znowu mogłaby tutaj zostać zignorowana, więc nie chcielibyśmy tutaj nadwyrężać zapału osób, które mogłyby poprzeć tą inicjatywę, ale zachęcam do tego, żeby właśnie wywierać wpływ na prezydenta. Celem proponowanych zmian jest wzmocnienie znaczenia rodziny w procesie edukacyjnym. I obecna ustawa o systemie oświaty ma kilka przepisów o charakterze deklaracji kierunkowych. Na przykład lansowanie postaw prozdrowotnych, czy też proobywatelskich, tak? Czyli zachęcanie młodzieży do tego, żeby prowadzili zdrowy tryb życia, żeby angażowali się społecznie, obywatelsko. A naszą intencją jest wprowadzenie analogicznych zapisów, jeżeli chodzi, definiujących pożądane kierunki w działaniach szkoły odnośnie do wskazania właściwych postaw życia rodzinnego. Więc chcemy, żeby szkoła też promowała wartości rodzinne. I chcemy wpisać do ustawy punkt, który mówi, że szkoły i placówki edukacyjne przekazują wzorzec małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz tworzącej przez małżonków trwałej rodziny jako optymalnego środowiska wychowania dzieci. Także znowu, tutaj nie wymyślamy nic nowego. Gdyby ktoś chciał nam zarzucić, że no właśnie chcemy wprowadzić do szkół jakąś taką naszą ideologię prorodzinną czy chrześcijańską, bo niestety z takimi zarzutami się spotykamy, to nie, to jest nasze prawo. Wszystko jest oparte o Konstytucję Rzeczpospolitej. Także no jeżeli ktoś uważa, że konstytucja jest ideologiczna, no to proszę zwrócić się do prawodawców, ale tutaj chcemy skorzystać z takiego prawa i możliwości, żeby właśnie rodzina też w ustawie oświatowej była promowana.
I to jest ta petycja, którą możemy podpisywać.
Tak, można. Część tutaj myślę, że pani słuchaczka akurat dostała taką petycję wraz z jednym z tygodników, zdaje się. Jeszcze taka większa prospekcja będzie planowana jest na wakacje, jeżeli chodzi o prasę, ale jest też możliwość podpisania się pod petycją na stronie internetowej szkoławolnaoddeprawacji.pl.
No u nas w Wołominie też Centrum Wspierania Inicjatyw organizuje w całej Polsce w najbliższą niedzielę marsze dla życia i rodziny. U nas w Wołominie na przykład taki marsz również będzie się odbędzie w najbliższą niedzielę, marsz dla życia i rodziny. Całymi rodzinami myślę, że duża część wołominiaków i z okolic będzie szła. I na tym marszu również będą te petycje dostępne. Myślę, że w innych miastach też prawdopodobnie tak będzie. Będzie można taką petycję wziąć i podpisać.
Tak, a jeszcze chciałabym dodać właśnie, takich marszów jest ponad 120, także to też pokazuje naszą siłę. Warto jest wziąć udział właśnie w Marszu dla Życia i Rodziny, aby zobaczyć, jak jest nas dużo, że to nie my jesteśmy w mniejszości, wręcz przeciwnie, jesteśmy w dużej większości, jesteśmy siłą i warto wyjść z domu właśnie tego 1 czerwca, żeby wzmocnić się, żeby też podjąć też działania i swoje miasto można znaleźć na stronie marsz.org.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Witold z Dolnej Westfalii.
Witamy. Prosimy.
Ja bym uwagę zwrócić na taki jeden aspekt, że ryba czuje się od strony głowy. To jest stare przysłowie, ale to jest mądre i mądre. Bo jeśli hierarchii Kościoła wprowadzają zgorszenie, na przykład nie to, żebym uderzał w broń Boże, tylko tyle, że społeczeństwo jako katolickie widzi, gdy osoba, która głosuje za aborcją przeciwko rodzinie i następnie idzie do kościoła i przystępuje do komunii i kapłan nie ma odwagi odmówić mu komunii świętej, to wprowadza zamieszanie. Przede wszystkim w domu Bożym tworzy się zgorszenie po prostu. I społeczeństwo, które te połowa Polski na przykład głosowała za Platformą, udaje, że to jest normalność. To jest nowa ewangelizacja. To jest normalne. To ja widzę tu po zachowaniu tu Niemców, tutaj na Dolnej. Oni nie przystępują do spowiedzi, nie przystępują do niczego po prostu. To jest nowa tak zwana ewangelizacja. A w tym kierunku nic nie zdobędziemy, jeśli po swojej stronie nie zdobędziemy kapłanów, którzy odważnych, że stają w prawdzie, walcząc o dobro nasze, na przykład tu, w ogóle, jak to się mówi o rodzinie, o dzieci, to nic z tego nie będzie po prostu. Nasza będzie ciężka, długa walka.
Dziękuję.
Trzeba nam naprawdę mówić o kapłaństwu, kapłanów, którzy stoją w odwadze z prawdą i nauką Kościoła, że nie boją się odmówić Komunii Świętej takim ludziom.
Dziękuję panie Witoldzie, pozdrawiam. Na pewno gwoli sprostowania nowa ewangelizacja to nie jest to, co pan mówi i określa, więc ja bym tak nie szafował tym terminem, jeżeli się do końca go nie zna. Ewangelizacja ciągle jest żywa przez to, że ją ciągle trzeba podejmować. Ewangelizować siebie, ewangelizować innych. Natomiast kwestia, o których pan poruszył, nie mamy wglądu do sumień. Ktoś może przystąpić do sakramentu spowiedzi. Ja oczywiście tu ogólniam, bo to jest sprawa jakby szeroka, ale często wypowiedzi księży biskupów i na przykład, gdy spojrzymy na Stany Zjednoczone, jeżeli jestem przeciwko życiu, to też możemy odmówić tej Komunii Świętej, dlatego że siejemy ogólne zgorszenie. I też bym nie rozciągał tego na wszystkich, bo będziemy wtedy niesprawiedliwi. Zawsze uogólnienia nie są sprawiedliwe. I to jest taki mój komentarz. I myślę, że tak jak my tutaj w studiu i tak wielu, wielu innych osób, właśnie o to walczymy. O to, żeby stawać w prawdzie.
Nam jest w ogóle ciężko komentować to, co kapłani robią. Natomiast jeśli chodzi o polityków, to faktycznie jest wielu polityków, którzy starają się wykorzystać Kościół do robienia swojej polityki. Ja proponuję, żebyśmy starali się rozpoznać tych polityków, którzy robią zupełnie odwrotnie. Są ludźmi wierzącymi i starają się wykorzystać politykę, żeby robić dobre rzeczy. Żeby robić rzeczy zgodne ze swoją wiarą. I myślę, że takich polityków jest wielu i warto ich gdzieś wynajdywać na listach wyborczych i na nich głosować po prostu, czy w najbliższych chociażby wyborach samorządowych. Ważne jest, żebyśmy takich polityków znaleźli, którzy faktycznie będą robili dobre rzeczy i będą też naszą wiarę przekuwać na swoją codzienność polityczną. Czy to w samorządzie, tworząc politykę prorodzinną, czy w rządzie, czy jakby...
A my też to możemy jakoś podejmować próbę weryfikacji.
Zdecydowanie tak. Tutaj chciałam powiedzieć, że Kościołem jesteśmy wszyscy, a nie tylko księża. I przypomniała mi się właśnie tutaj taka historia z 2011 roku, kiedy to była inicjatywa ustawodawcza Stop Aborcji. Wówczas zostało zebranych ponad 600 tysięcy podpisów pod tą inicjatywą. I niestety niewielką liczbą głosów, ale niestety ta inicjatywa przepadła. Wówczas różni działacze lokalni, którzy wcześniej zbierali podpisy pod tą ustawą. Przed wyborami do parlamentu mieli takie plakaty, zorganizowali takie plakaty, na których informowali, że ten poseł głosował przeciwko życiu. I ustawiali się też z tymi plakatami przed kościołami, wiedząc, że do tego kościoła przyjdzie dany kandydat. I te osoby, ci kandydaci, mimo że zajmowali pierwsze miejsca na listach, nie dostali się do Sejmu. Także tutaj też warto podjąć wszelkie inicjatywy obywatelskie. Nie tylko właśnie iść do urn raz na 4 czy 5 lat, ale też warto no właśnie w inny sposób też angażować się. I tutaj też takie marsze są też tą okazją, żeby nie tylko mieć poglądy, ale żeby też je wyrażać.
No, trzeba czynu, bo może łatwo czasem swoje zdanie ogólnikowo wyrazić, ale de facto ci, którzy rezygnują z pewnej formy, znaczącej formy uczestnictwa w życiu publicznym i ludzie wierzący, tak później ta rzeczywistość wygląda. Ja myślę, że w wielu miejscach przez inicjatywy obrony życia, przez to, że pokazuje się również konsekwencje zabijania dzieci poczętych, a nienarodzonych, przez marsze właśnie za życiem, za rodziną, przez inicjatywy, przez stowarzyszenia, przez fundacje, przez na przykład naszą dzisiejszą rozmowę, tego jest bardzo wiele, ale jednak kiedy spoglądamy, jakaś część ludzi wierzących niestety dokonuje wyborów sprzecznych ze swoim sumieniem i tutaj jest też problem, na ile my traktujemy nasze życie i wartości poważnie, na ile rzeczywiście identyfikujemy się z tym, co wyznajemy, bo możemy pozostać na tym poziomie takim zewnętrznym w gruncie rzeczy. Natomiast kiedy trzeba konkretnie podjąć działanie, no to dochodzi do tego i nieraz myślę, że wielu z nas podejmując te decyzje, no nie kieruje się tymi wartościami. Ekonomia do nas jest ważna, ona jest oczywiście ważna, ale w pytaniu o całościowy rozwój człowieka ona nie jest najważniejsza. Ona spełnia ważne miejsce, ale nie spełnia pierwszego miejsca w życiu człowieka i tak później kolejne te sprawy, dlatego myślę, że też ta weryfikacja z naszej strony musi się odbywać,
no
bo
tak,
inaczej...
Zdecydowanie. Tutaj w ostatnich latach dużo mówimy o kryzysie ekonomicznym, ale jednak on się skąd wziął. I niestety on u jego podstaw leży też kryzys moralny.
To jest tutaj ta rzeczywistość. Ja już wielokrotnie na antenie Radia Maria i telewizji przypominałem te słowa Ojca Świętego Benedykta, kiedy był w Wielkiej Brytanii. Benedykt XVI mówi wyraźnie, że ekonomiczny kryzys się nie zrodził z liczb i problemów, które związane są z samą ekonomią, ale na gruncie moralnym, z nieszczerością, kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem, tak to trzeba nazwać wprost. Natomiast więc on się zrodził z kryzysu moralnego człowieka, że człowiek pragnął coraz więcej. Ten materializm praktyczny przecież nas dotyka i tutaj dla ludzi wierzących jest zadanie. Szkoła przyjazna rodzinie, polityka prorodzinna to temat naszych rozmów. Powoli one dobiegają końca. Nasi goście, pan Piotr Uściński, starosta wołomiński, pani Anna Borkowska-Kniołek, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Jak byśmy zatem mogli podsumować? Co podsunąć naszym widzom i radiosłuchaczom? No i do czego zachęcić?
Ja przede wszystkim chciałem zachęcić wszystkich do podejmowania na każdym szczeblu, na jakim mogą, różnych działań prorodzinnych. Jeśli to są rodzice, mogą pójść do szkoły i na przykład zażądać, poprosić, zawnioskować o to, żeby szkoła przystąpiła do programu certyfikatów szkół przyjaznych rodzinie. Jeżeli to jest jakiś samorządowiec, to na poziomie gminy, powiatu czy województwa można zrobić wiele prorodzinnych działań. To może być polityka prorodzinna realizowana na przykład przez Kartę Dużej Rodziny, ale również samorządy mogą robić inne działania. Ja tu przyniosłem na przykład 3 takie publikacje. Publikujemy różne rzeczy prorodzinne jako samorządy i rozdajemy to zamiast kubków na przykład. Tak? To jest działanie prorodzinne. No i oczywiście rządzący i cała klasa polityczna powinna skupić się w tej chwili na rozwiązywaniu problemów demograficznych poprzez tworzenie dobrych warunków dla rozwoju rodzin.
Ja myślę, że tutaj też przede wszystkim powinniśmy z większą nadzieją też patrzeć na przyszłość, uwierzyć w swoje możliwości, w to, że jest nas więcej, że nie tylko tutaj, tak jak my, trójka spotkała się w studio, ale jest naprawdę nas miliony podobnie myślących. Polacy są za życiem, Polacy cenią wartość rodziny. Aż 92% Polaków według badań CBOS-u uważa, że przede wszystkim rodzina daje szczęście. Także myślę, że to jest ważne i jako rodzice nie możemy też tutaj tak łatwo oddawać pola tym, którzy chcą skrzywdzić nasze dzieci.
Na mocnej, silnej rodzinie sami wyrośliśmy, wyrośniemy i damy naszej ojczyźnie ludzi, którzy będą mieli, posiadali wartości, które pobudzą naszą ojczyznę do tego, by rozwijała się. Dziękuję Państwu za tę obecność w studiu podczas rozmów niedokończonych. Pani Anna Borkowska-Kniołek, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Anno i pan Piotr Uściński, starosta wołomiński. Również bardzo serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać.
I dziękujemy wszystkim Państwu za obecność, za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.